Tajemnice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W podziemiach Politechniki Gdańskiej kryje się pewne pomieszczenie. Za masywnymi drzwiami znajduje się coś, co można nazwać skarbcem archiwum. Tam wybierzemy się dzisiaj, by zaprezentować bezcenne i niepowtarzalne zbiory archiwalne uczelni. To najprawdziwsze białe kruki. A pojawił się ostatnio kolejny. Przewodniczkami będą dwie panie kustoszki, Anna Sobolewska i Kamila Kokot-Kanikuła oraz dr Anna Dąbrowska, dyrektor uczelnianej biblioteki.
Jesteśmy w podziemiach Politechniki Gdańskiej i w jednym z pomieszczeń znajdują się nasze najcenniejsze zbiory, które są w bibliotece właściwie już od początku powstania niemalże Politechniki.
To był 1904 rok, kiedy Politechnika Gdańska rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Zbiory były na bieżąco zakupowane. Wcześniej nie można było mówić, że to są zbiory zabytkowe, ponieważ jeżeli na przykład dana książka powstała w 1904 roku, to studenci po prostu na bieżąco z niej korzystali. To dzisiaj nazywamy te książki zbiorami zabytkowymi. Stare druki zawsze miały troszkę inną rangę, były bardziej cenne. Z tym, że Politechnika Gdańska nie kupowała tych książek. One tak naprawdę, te najcenniejsze zbiory, zostały przekazane Politechnice Gdańskiej dopiero tak naprawdę, kiedy Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze przekazało w 1923 roku swoją kolekcję, swoją spuściznę. Te książki zostały przekazane do Senatu Wolnego Miasta Gdańsk, ale z prośbą, aby były te książki przechowywane na Politechnice Gdańskiej.
To my teraz wchodzimy do magazynu i będziemy poznawać historię.
Zapraszamy Państwa do naszego bibliotecznego skarbca.
Miejsca tutaj zbyt wiele nie ma, co też słychać. Ciasno tu.
Proszę pana, ciasno, ale odpowiednie warunki klimatyczne są zachowane. Raz w tygodniu sprawdzam tutaj skrupulatnie warunki, w jakich przechowywane są stare druki i rękopisy. W tym niewielkim magazynie mieści się 670 woluminów starych druków. Są to zarówno wydawnictwa Zwarty, jak i Ciągłe. Oraz 111 już na obecną chwilę rękopisów.
Zwarte, Ciągłe, to znaczy?
Wydawnictwa Zwarte są to książki wydane do 1800 roku, bo tak należy mówić o starych drukach. Natomiast rękopisów mamy 110. Są to publikacje w większości opisujące dzieje Towarzystwa Przyrodniczego. Mamy wśród rękopisów zapiski meteorologiczne, ale mamy też jeden z najcenniejszych naszych rękopisów. Podróże po XVIII-wiecznej Europie, spisane przez Fischera, który był w podróży naukowej z młodym gdańszczaninem Natanielem Jakubem Gerlachem.
Te książki wyglądają pięknie. Zapytam panie teraz o najcenniejszą. Każdy inaczej do tego podchodzi.
Zdecydowanie tak. Ja sądzę, że tak samo jak ja, Ania też ma swoje ulubione książki. Moją książką jest traktat architektoniczny. Bardzo szeroko w XVIII i w XVII wieku rozpropagowany. Traktat ten został napisany przez Andrea Pozzo, włoskiego architekta, malarza. I tak naprawdę podręcznik ten służył innym malarzom albo adeptom, aby tworzyć taką perspektywę malarską. Czyli na przykład, kiedy wchodzimy do jakiegoś kościoła, on może być malutki na zewnątrz, ale w środku ma niesamowitą perspektywę, ponieważ ktoś wymalował jakieś ogrody, jakieś fantastyczne w ogóle pomieszczenia albo właśnie przestrzenie. I to jest właśnie ta perspektywa malarska. Więc ta książka robi na mnie największe wrażenie. No i właśnie o jej popularności świadczy to, że została ona napisana w języku łacińskim, natomiast przetłumaczona na 13 języków. Także w tamtym czasie to można powiedzieć, że to był bestseller.
To gdzie ta książka jest? W którym miejscu ona się znajduje?
Już za chwileczkę pokażę. Może Ania opowie teraz o swojej ulubionej, albo którą uważa za najcenniejszą.
Książka, na którą zwróciłam od początku uwagę, był to rękopis. Może też dlatego ten rękopis zwrócił moją uwagę, ponieważ Kamila wokół tego rękopisu robiła program z Instytutem Kultury Miejskiej, mając na celu przełożenie z języka niemieckiego, rękopiśmiennego języka na język niemiecki obecnie nam znany. Natomiast to, co zobaczyłam w tej księdze, barwa ilustracji, ta skrupulatność w spisywaniu tych relacji jest tak niezwykła. Przekartkowałam tę księgę od początku do końca. Tam są opisane miejsca, gdzie warto się przespać w XVIII-wiecznej Europie, żeby nie zostać okradzionym.
Gdzie, no to gdzie się... warto się przespać?
No właściwie tam, gdzie są wygodne łóżka. Te łóżka były bardzo ważne. Ważne dla nich było też to, żeby dobrze się nakarmić. No, na przykład był taki fragment, który mówił o dobrym piwie.
No i patrzymy na ten tom i to jest szyte, ale pięknie tak. To jest napisane. Wygląda jak druk.
Przepraszam, chciałam jeszcze zwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, nasze książki są różnie składowane. Część stoi sobie swobodnie, można powiedzieć, na półkach i możemy je oglądać tak, jak one zostały przygotowane przez intraligatorów. Część książek w pudłach, na przykład właśnie ten rękopis Fischera jest w pudle. Natomiast ta książka, którą ja dla Państwa przygotowałam, ona jest w tak zwanych fastykułach. Więc fastykuły to są takie dwie okładki, które mają utrzymywać naszą książkę w takim porządku, powiedzmy, żeby na przykład cały blok książki, czyli to, co jest w środku, czyli strony, były ze sobą powiązane, nic się nie działo z tymi książkami. I bardzo często fastykuły albo są ze sobą powiązane tasiemkami, albo my mamy takie specjalne rzepy, które możemy odklejać w zależności od tego, jak potrzebujemy książkę wyciągnąć. I ja z tych rzepów otworzyłam rzepy i książkę dla Państwa przygotowałam.
A teraz... to jest ta wyjątkowa książka z tymi widokami, rozumiem,
tak,
z tą perspektywą.
Tak, zdecydowanie tak. To jest ta moja ulubiona książka, Andrea Pozzo. Akurat to wydanie, mamy ją w oryginalnej wersji i ona może nie wygląda jakoś bajecznie, ponieważ ta okładka, jak na nią spojrzymy, no ona jest troszkę już zniszczona. Ale to, co jest istotne tak naprawdę tutaj, to wnętrze tej książki. Fantastyczne jest to, że mamy jednocześnie tekst w języku łacińskim, jak i w niemieckim, w języku niemieckim. A książka została wydana w 1709 roku. Także trochę lat już ma.
Zakładki, widzę, są porobione.
Tak, oczywiście, ponieważ akurat ta książka jest bardzo często przez nas pokazywana. Właśnie dlatego, że jest tak niezwykła i że ma naprawdę niezwykły walor poznawczy. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Wchodzimy tak naprawdę, jeżeli zobaczymy, co tutaj mamy, mamy ilustrację, która przedstawia fragment kościoła i w zasadzie już możemy czuć, że do tego kościoła weszliśmy. Tak jakby od samego wejścia idziemy w głąb kościoła i widzimy zarówno jego przepiękne ściany, jak i również możemy spojrzeć na sufity. Kolejna rzecz, detale architektoniczne. Jak budować, bo tak jak powiedziałam, Andrea Pozzo był również architektem. Nie tylko malarzem, ale również architektem. No i jeszcze jedną przepiękną w ogóle perspektywę, to widzimy kopułę od środka. Książka jest zdigitalizowana, w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej się znajduje, więc serdecznie zapraszamy.
A my wracamy do tego naszego przewodnika. Stronę tytułową już przejrzeliśmy. Wygląda jak drukowana, pisana jest ręcznie, ale jak zerkniemy na ten rękopis, ale najpierw rękawiczki. Nie wolno dotykać bez. No to nie jest
jeśli
łatwe.
Jeśli mamy czyste ręce, to możemy. Ostatnie wytyczne mówią, że możemy dotykać czystymi rękoma, także, ale ja założę rękawiczki. Tak, jest to dzieło, które opisuje podróż po XVIII-wiecznej Europie. Ta podróż trwała 4 lata, od 1727 roku do 1731 roku. Zaczęła się w Gdańsku. Autor tego dziennika, nauczyciel młodego gdańszczanina, spisywał podróż po Europie, notując wszelkiego rodzaju szczegóły każdego dnia. W prawym górnym rogu mamy fazy księżyca, mamy wyszczególniony konkretny dzień. To jest jeden z egzemplarzy z tak fascynującymi ilustracjami. Te ilustracje są ręcznie wykonywane. Proszę zobaczyć, jak narysowany jest pelikan z natury. Tu mamy też...
A cóż to za ptaszek jest? Jakiś taki Mamy podpisane Pelikanus, to Pelikanus, pewnie on.
Tak, pewnie on. Wiele stron pokrytych jest takimi dodatkowymi informacjami na marginesach. Jest to dostępne rozszyfrowanie w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, ponieważ jest ten egzemplarz właśnie przetłumaczony na obecnie znany nam język niemiecki.
A na język polski już jest, czy jeszcze nie?
Nie ma jeszcze przetłumaczonego dzieła na język polski, natomiast mamy nadzieję, że może już teraz z języka niemieckiego uda się naukowcom to przetłumaczyć, bo będzie to bardzo ciekawe dzieło takie poznawcze. To jest taki nasz obecnie przewodnik turystyczny.
Zamykamy te pelikany i opowiemy o tym, co ostatnio się pojawiło na Politechnice Gdańskiej. A to są kolejne perełki i one, tak jak panie wspomniały, już wróciły z konserwacji, prawda?
Nie była to książka poddana konserwacji, tylko była poddana odkażaniu. Zanim książka trafi do tego magazynu, zresztą to, że państwo dzisiaj są w takiej grupie tutaj, to też jest wyjątkowa okazja i proszę zapamiętać tę chwilę i opowiadać potomnym. Nikt właściwie oprócz mnie, Kamili i pani dyrektor nie może tutaj wejść. Jeżeli mamy pokazy książek, my stąd wyjmujemy te księgi i w czytelni organizujemy prezentacje. Tych ksiąg nie wyjmujemy często, ponieważ wszystko to, co jest tutaj, wymaga specjalnych warunków przechowywania. I każda księga, która trafi do tego, konkretnie do tego magazynu, musi zostać poddana odkażaniu. Nie wiemy, w jakich warunkach ona była przechowywana, przy czym trafiła do nas w bardzo dobrym stanie. Była oddana do Biblioteki Polskiej Akademii Nauk, do działu konserwacji, aby ją poddać fumigacji, czyli odkazić, żeby ona mogła bezpiecznie stanąć tutaj w tym pomieszczeniu. Ja po nią pojechałam wczoraj, żeby ją odebrać po miesiącu nieobecności na Politechnice Gdańskiej. I tak, to jest niebywały zabytek i księga do nas powróciła. Jest to w kolejności 9 już tom, który posiadamy. Takich podróży po Europie było, takich dzienników podróży było 12. My na obecną chwilę mamy już ich 9. 3 na razie nie udało się pozyskać, ale miejmy nadzieję, że pojawią się i uda nam się albo otrzymać od bibliotek, które je posiadają, albo kupić.
Właśnie, to co jest istotne, szanowni państwo, ponieważ nasz księgozbiór został w 1945 roku rozproszony. Ponieważ oczywiście tutaj były działania wojenne i Politechnika Gdańska została bardzo mocno zniszczona, bomba spadła w samo centrum tak naprawdę Politechniki, gmachu głównego, a w tym centrum znajdowała się biblioteka. Więc większość tak naprawdę tych książek uległa zniszczeniu. To, co udało się uratować, głównie zostało wywiezione przez Niemców, którzy ewakuowali się właśnie z Gdańska. Część naszych zbiorów w 2000 roku do nas wróciła. Wróciła do nas z Bremy, a inne, które też tutaj się jeszcze znajdują, to są też zbiory, które ocalały, ale nie zostały wywiezione. Tak naprawdę my szukamy, co jeszcze gdzieś tam w świecie się znajduje. No i właśnie między innymi sądzę, że pani dyrektor chciałaby coś nam dodać na temat właśnie tego rękopisu, który do nas wrócił.
Fenomenalną sytuację mamy w tym momencie właśnie związaną z tomem 7 autorstwa Christiana Gabriela Fischera, dlatego że to jest pierwszy rękopis XVIII-wieczny, który Politechnika Gdańska zakupiła. Uczelnia techniczna, która docenia też dobra dziedzictwo kulturowe. Tutaj mamy do czynienia absolutnie z sytuacją bez precedensu i z ogromnym zrozumieniem ze strony władz uczelni dla tego, co jest najcenniejsze w naszym bibliotecznym skarbcu. I też właśnie taka wola do uzupełnienia tej cennej kolekcji, której w tym momencie mamy już 9 tomów, jest absolutnie prawdogodna tutaj podkreślenia, zauważenia. Cieszymy się bardzo. Myśmy ten rękopis zakupili. Nie będę może za bardzo ujawniała szczegółów skąd i dlaczego. Natomiast w tej chwili planujemy też przystąpienie właśnie do dalszych prac. Dzieło było poddane fumigacji. Następnie będzie poddawane konserwacji. Po konserwacji planujemy jego digitalizację i jego udostępnienie w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
Otwieramy w takim razie ten wyjątkowy tom. I co my tutaj znajdziemy na samym początku, bo to nowość.
Tak, rękopis wydany w 1729 roku. Podróż zaczyna się 27 sierpnia, a kończy się chyba 5
Listopada.
Listopada 1729 roku. Podróż odbywa się przez Paryż, Orlean, Bordeaux, Toulouse.
Genuę tutaj mamy jeszcze.
Marsylia, tak, Marsylia i Genua.
Nie jest łatwo to rozczytać.
Tak, trudne to jest pismo.
A w środku jest jeszcze trudniej.
Tak, w środku jest jeszcze trudniej. Każda strona ma swoje obramowanie i pozostawione po gdzieś tak 2 centymetry od góry i 3 centymetry z prawej strony strony na marginesy. Też z koleżanką doszłyśmy do wniosku, że jest to opis podróży, ale taki techniczny. Mamy tutaj sporo, właściwie większość to są ilustracje z technicznymi rysunkami. Tu mamy jakby wejście do, właściwie nie wiem do czego, ale...
Piwniczka, pani piwniczka? Dyrektor podpowiada, ale to piwniczka, równie dobrze, może tak. Być jakąś kryptą, tak to wygląda. Tak, tak, jedna tak. Wielka zagadka, o, proszę bardzo, jakieś sklepienie, tu jakiś budynek. Pięknie to wszystko wyrysowane na marginesach?
Tak, tak, na marginesach. Wczoraj również zwróciłam uwagę na ten rysunek. Mamy tu zwierzę w prostokącie, w którym on biegnie i napędza coś.
To wygląda jak kot.
Kot, pies. I napędza urządzenie. Być może nasi badacze zobaczyli gdzieś, że siła zwierząt może być używana do napędzania przedmiotów mechanicznie. Szczegółowe są te ilustracje. Napędy, które tutaj są, cegły.
A to jest coś służące chyba do pompowania wody. Wygląda trochę jak kunszt wodny w Gdańsku. Jakieś wiadra mamy, jakiś strumyk. Proszę bardzo. No, czekamy na rozwiązanie zagadki jednym słowem, bo to wszystko będzie dopiero opracowywane.
Tak, to będzie dla mnie coś nowego.
To zamykamy tę nowość i wychodzimy z magazynu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo zobaczyliśmy dzisiaj nowości, najciekawsze rzeczy, ale archiwum kryje wyjątkowe dzieła. Co tam jeszcze znajdziemy? Do czego dostępu chronią te drzwi? No i mogą pojawić się tu tylko specjaliści.
Więc to, co jeszcze się znajduje w naszych zbiorach, to między innymi wyjątkowa praca Galileusza z 1635 roku, która przedstawia zarówno teorię kopernikańską, czyli reprezentanta teorii heliocentrycznej, oraz teorię geocentryczną, którą reprezentował Ptolemeusz. Dodatkowo takie tuzy nauki, jak prace Isaaca Newtona, Principia Mathematica, gdzie zawarł on w 3 tomach właśnie swoją teorię ciążenia, a także teorię dynamiki. Mamy również pracę niemieckiego matematyka Leonarda Eulera, całkiem sporo ich mamy. Mamy również pracę Johanna Keplera, a także prace przyrodnicze, ponieważ w Gdańsku między innymi działało w XVIII wieku Towarzystwo Przyrodnicze. Bardzo bogaci mieszczanie zajmowali się właśnie zgłębianiem nauki. I to towarzystwo przeprowadzało między innymi eksperymenty. Członkami towarzystwa byli zarówno bogaci rajcy, bogaci mieszczanie, kupcy i właśnie ich prace również tutaj mamy. I ci, którzy zgłębiają naukę gdańską, doskonale znają takie nazwiska jak Klein, Gerlach, Gralat. Także ich również też mamy w swoich zbiorach.
Tajemnice Pomorza.